Dzień dobry. Słuchacie Państwo podcastu Polityki Insight, platformy wiedzy dla liderów polityki i biznesu. Co tydzień nasi eksperci omawiają najważniejsze wydarzenia polityczne i gospodarcze, analizują krajowe, europejskie i globalne trendy. Ja nazywam się Ryszard Łuczyn, jestem analitykiem do spraw politycznych i zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka. 17 czerwca Biały Dom oficjalnie potwierdził, że tydzień później, w środę 24 czerwca, z Donaldem Trumpem w Waszyngtonie spotka się Andrzej Duda. Polski prezydent będzie pierwszym przywódcą, z którym Trump spotka się od początku pandemii. O tym, czego możemy się po tej wizycie spodziewać i co wyniknie z niej dla Polski, rozmawiam z analitykami Działu Bezpieczeństwa i Spraw Międzynarodowych Polityki Insight. Markiem Świerczyńskim.
Dzień dobry.
I Piotrem Łukasiewiczem.
Dzień dobry.
Panowie, 24 czerwca, czyli na 4 dni przed pierwszą turą wyborów prezydenckich, Andrzej Duda spotka się w Waszyngtonie z Donaldem Trumpem. Poza poprawą wyniku polskiego prezydenta w wyborach, jaki jest cel tej wizyty? Jakich konkretnych deklaracji możemy się spodziewać?
Tutaj nakładają się trzy procesy. Po pierwsze, proces zbliżenia polsko-amerykańskiego w sferze obronności i wojska. I tutaj wiemy, że będzie ta wizyta okazją do konkretyzacji, a może finalizacji tych zobowiązań, czy też deklaracji ogłoszonych rok temu w czasie wizyty prezydenta Dudy w Białym Domu w czerwcu 2019 roku. O szczegółach za chwilę. Kolejny proces to są sprawy energetyczne łączące Polskę i Stany Zjednoczone. I tutaj wiemy o tym, że Polska złożyła wiele zamówień dotyczących dostaw skroplonego gazu ze Stanów Zjednoczonych do gazoportu w Świnoujściu, ale w tym momencie zdaje się, że najważniejszą rzeczą na stole jest projekt budowy elektrowni jądrowej. No i trzecia rzecz oczywiście to są sprawy powiedzmy polityczne, a w szczególności dotyczące kampanii. I to kampanii po obu stronach, bo przecież pamiętajmy o tym, że również Donald Trump jest w okresie przedwyborczym.
Donald Trump nie zwykł zapraszać, czy w ogóle amerykańska dyplomacja nie zwykła zapraszać przywódców innych państw, nawet zaprzyjaźnionych, w momencie, kiedy trwa kampania wyborcza tu lub tam. I jest to dlatego wizyta niezwykła, ponieważ Donald Trump zerwał z tą tradycją, dobrą tradycją, trzeba podkreślić, dyplomatyczną, nie mieszania się w procesy wyborcze innych państw. Zerwał jeszcze w styczniu tego roku, kiedy zaprosił Benjamina Netanyahu na moment przed wyborami w Izraelu. Wyjątkowo ciekawym pytaniem wydają mi się motywy prezydenta Trumpa. Dlaczego to robi? Co chce uzyskać? Jakie są korzyści po jego stronie z tego rodzaju wizyty? I na pewno nie są to korzyści w postaci głosów Polonii, która jest moim zdaniem w tym akurat najmniej istotną rzeczą. Tak jak Marek wspomniał, toczy się wielka gra między Ameryką, Europą, Rosją, a zwłaszcza w Europie z Niemcami. Jej etapem tej rozgrywki jest wycofanie żołnierzy, czy zapowiedź wycofania żołnierzy amerykańskich z Niemiec i przeniesienie ich gdzieś. Więc tutaj przede wszystkim wydaje mi się, że prezydent Trump będzie chciał rozegrać tę właśnie kartę europejską. Jak wiadomo, Unii Europejskiej, delikatnie mówiąc, nie darzy on największą estymą. Wręcz traktuje ją jako mocarstwo wrogie, a niedawno posunął się do stwierdzenia, że bardziej tracimy na relacjach z Unią Europejską niż z Chinami. Jego dużym hasłem kampanijnym w jego kampanii jest ściąganie żołnierzy amerykańskich do Ameryki. Bring our troops back. Jeśli wycofanie żołnierzy amerykańskich z Niemiec oczywiście nie jest tym samym, co wycofywanie z Afganistanu czy Syrii, ale również może zostać pokazane jako realizacja jednego z ważnych postulatów politycznych, kampanijnych samego prezydenta Trumpa. Sam fakt, na co zwracają zresztą media amerykańskie uwagę, otwarcia Białego Domu po pandemii, to znaczy zaproszenia pierwszego przywódcy zagranicznego, również jest istotny, bo pokazuje to, na czym Trumpowi w tej chwili zależy. Stany wracają do normalności.
W kontekście wojska wspomnieliście o dwóch ważnych wątkach. Po pierwsze o wycofaniu amerykańskich żołnierzy z Niemiec i tutaj pytanie, jaka część tych żołnierzy może trafić do Polski i czy w ogóle Polska jakkolwiek na tym ruchu może skorzystać? I drugie pytanie, Marku, ty wspomniałeś o deklaracji prezydentów, porozumieniu prezydentów z czerwca zeszłego roku, które przewidywało między innymi stworzenie bazy bezzałogowców amerykańskich w Polsce, a także kompleksu dla wojsk specjalnych. I to są rzeczy, które jak dotąd, zdaje się, nie są w ogóle realizowane. Stąd pytanie, ile nowego możemy spodziewać się po tej wizycie, a ile będzie po prostu powtórzeniem tego, co usłyszeliśmy rok temu?
Masz rację, że tutaj, jeżeli chodzi o realizację, implementację, jak to się mówi, tego porozumienia sprzed roku, możemy mówić, że jeszcze na bardzo wiele rzeczy po prostu czekamy. I zapewne część z tych rzeczy zostanie na nowo opowiedziana, przepakowana niejako w tej narracji politycznej. Natomiast ważnym elementem tego całego procesu jest to, że ma zostać podpisane takie formalne międzyrządowe porozumienie, tak zwane DCA, Defense Cooperation Agreement, które przekuje tę deklarację polityczną z zeszłego roku na zapisy prawne wiążące obie strony, w tym regulujące chociażby kwestie odpowiedzialności amerykańskich wojsk przebywających w Polsce za rozmaite szkody czy też występki. Zawarcie tego porozumienia dopiero otworzy drogę tak naprawdę do pełnej realizacji tego porozumienia politycznego o tym dodatkowym 1000 żołnierzy w różnych miejscach i w różnych rolach, a być może będzie też okazją do ogłoszenia kolejnych wzmocnień tego amerykańskiego kontyngentu w Polsce i tutaj właśnie kłania się kwestia Niemiec. Rzeczywiście Donald Trump po dosyć długim okresie zwlekania po pierwszych enuncjacjach prasowych na ten temat potwierdził, że zamierza zredukować dosyć znacznie, o mniej więcej 1/3 kontyngent wojsk amerykańskich stacjonujący w Niemczech, który wynosi mniej więcej 35 tysięcy. Ale zamierza przesunąć te wojska do innych krajów NATO, zwłaszcza leżących na wschodniej flance. I tutaj powstaje cała masa pytań, na które tak naprawdę odpowiedzi jeszcze nie znamy. I pytanie, czy odpowiedzi pojawią się w czasie tej wizyty prezydenta Dudy. Oczekiwalibyśmy, że przynajmniej w kontekście polskim te odpowiedzi padną. No bo rzeczywiście powstaje pytanie, jak wielu żołnierzy amerykańskich z Niemiec Polska jest w stanie przyjąć, czy jest do tego przygotowana pod kątem chociażby takim banalnym infrastruktury pobytowej. Wiemy, że pewne inwestycje dotyczące chociażby poligonu w Drawsku Pomorskim, olbrzymiego terenu w rękach wojska, trwają, ale tak jak powiedziałeś, na przykład te chyba najważniejsze kwestie zawarte w tej zeszłorocznej deklaracji, to znaczy właśnie baza bezzałogowców, właśnie Centrum Wojsk Specjalnych, nie ruszyły w tym momencie z miejsca. Inną kwestią, bardzo ważną politycznie, a nawet strategicznie, jest w ogóle to, że Polska zdaje się być w tej chwili włączona, a ja bym nawet powiedział wmanipulowywana w pewną grę, tak jak Piotr mówił, pomiędzy Stanami Zjednoczonymi, Niemcami, szerzej Unią Europejską, Rosją, a nawet Chinami. I teraz kwestia polega na tym, czy my po pierwsze, my jako Polska, powinniśmy w taką grę wchodzić, co na niej możemy zyskać, ale też co na niej możemy stracić, zwłaszcza w kontekście sojuszniczym i zwłaszcza w kontekście europejskim.
Jest ryzyko globalne. Faktycznie to przez nas wspominane Chiny gdzieś tam się czają w tle całej sprawy. Mianowicie ten rok i następny to jest okres, w którym Amerykanie próbują przeformułować globalną sytuację nuklearną na świecie. Wypowiedziano traktaty, na stole leży traktaty INF oraz Open Skies, czyli o monitoringu sił zbrojnych między Rosją a USA. Na stole leży kończący swoją ważność w lutym przyszłego roku traktat New Start, również porozumienie rozbrojeniowe. Rozpoczęła się dyskusja w Europie o tym, gdzie Amerykanie mogą trzymać swoje głowice nuklearne. I dzieje się rzecz dla nas do tej pory niepojęta, bo przypominam, że ostatni raz o broni nuklearnej w Polsce marzył Edward Gierek w latach 70. A okazuje się, że Polska może albo jest wymieniana jako, czy też nawet można powiedzieć mocniej, jest sondowana jako kraj, gdzie mogłyby te głowice być rozmieszczone. I teraz oczywiście możemy zadać sobie pytanie, czy to się dzieje naprawdę, czy my możemy mieć głowice na terenie Polski, czy może raczej Amerykanie, czyniąc takie, nie wiem, sondy, takie rozpoznanie, nie szachują być może Rosjan, którzy mają swoje przecież siły w Kaliningradzie pobliskim, czy też nie chcieliby wciągnąć w tę grę negocjacyjną dotyczącą rozmieszczenia głowic nuklearnych w Europie, na przykład Chińczyków, którzy również są temu przeciwni. Oni nie chcą uczestniczyć w żadnych porozumieniach nuklearnych póki co. Ta stawka Polski może być albo rzeczywista, obecność znacznie większych sił amerykańskich, być może nawet nuklearnych w Polsce, a być może jest, jak Marek powiedział, jesteśmy tutaj pewną kartą przetargową w rozgrywce wielkich mocarstw i dlatego ta wizyta oraz w ogóle nasze relacje w tej chwili z Ameryką są obarczone niezwykle wielkim ryzykiem. bo to już nie jest tylko i wyłącznie kwestia fotki z prezydentem w Białym Domu, w Ogrodzie Różanym, ale to już są kwestie zarówno globalne, jak i przede wszystkim takiego po prostu naszego zbiorowego bezpieczeństwa. No, posiadanie broni nuklearnej w sytuacji, kiedy Rosjanie również ją mają kilkadziesiąt kilometrów od polskiej granicy w Kaliningradzie, jak się domyślamy, jest rzeczą niezwykle poważną, więc to jest to ryzyko globalne. Są również ryzyka krajowe, ale chyba o tym za chwileczkę porozmawiamy.
Ja bym chciał jeszcze poczynić na momencik takie jedno duże zastrzeżenie, że to są te kwestie nuklearne, o których Piotr wspomniał, to są kwestie super tajne, o których mało się mówi publicznie i może dobrze. Pojawiają się rozmaite doniesienia prasowe, również z niedawnej sesji Grupy Planowania Nuklearnego NATO. Niemiecki dziennik Frankfurter Allgemeine Zeitung wręcz sugerował, że była tam omawiana kwestia Polska. Zalecałbym dużą ostrożność, nieuleganie emocjom i najważniejsze jest to, że tak naprawdę my, myśląc o jakimkolwiek wzmocnieniu amerykańskiego kontyngentu w Polsce, powinniśmy myśleć w kontekście natowskim. Bo jakakolwiek liczba amerykańskich żołnierzy na polskim terytorium to nadal jest za mało, żeby tylko i wyłącznie o Stany Zjednoczone opierać bezpieczeństwo Polski. Myśmy powinni wkomponowywać ten układ sojuszniczy bilateralny ze Stanami Zjednoczonymi w szerszy układ sojuszniczy z wszystkimi krajami NATO, łącznie z Niemcami. I w tym kontekście również powinniśmy myśleć o tej ostatecznej stawce, czyli broni jądrowej.
Nie dalej jak wczoraj Jens Stoltenberg był pytany na konferencji prasowej po ministerialce natowskiej również o rekonfigurację sił zbrojnych natowskich w Europie, więc ten temat rzeczywiście on krąży również na tych szczeblach natowskich. Oczywiście Marek słusznie tutaj sprowadza na ziemię, nie powinniśmy traktować broni nuklearnej jako coś, co się dzieje tak naprawdę, natomiast chcemy pokazać, że również są wymiary globalne tej rozgrywki, w której Polska zdaje się albo uczestniczyć, albo być kartą przetargową.
No dobrze, to nie pogrążając się w kwestie nuklearne, ale zostając jeszcze przy tej rekonfiguracji, nie jest oczywiście żadną tajemnicą, że Polska w bardzo dużym stopniu opiera swoje bezpieczeństwo o Stany Zjednoczone, wręcz niemal wyłącznie o Stany Zjednoczone w ostatnich latach stara się to robić. Więc jaka będzie reakcja europejskich sojuszników Polski na taką rekonfigurację? Jeśli Polska zgodzi się być kartą przetargową Amerykanów w globalnej rozgrywce, to chyba będzie miało spore znaczenie.
Formalnie nic złego się nie dzieje i formalnie, tak jak Piotr wspomniał, konsultacje w ramach NATO trwają. Polscy liderzy zresztą są niezwykle ostrożni i dbają o to, żeby nie akcentować przesadnie tej dwustronnej formuły współpracy i żeby ją osadzać właśnie w kontekście sojuszniczym. Ja bym zachęcał wszystkich do spojrzenia na mapę. Po tym, jak Polska weszła do NATO i kraje bałtyckie jakiś czas później wraz z Rumunią i całą tą flanką czarnomorską, o której zdajemy się zapominać, zimnowojenny układ bezpieczeństwa w Europie się znacznie skomplikował, wydłużył i tak naprawdę wymaga znacznie większej obecności wojskowej na jego obrzeżu niż wcześniej sobie to wyobrażaliśmy. A zwłaszcza po tym, jak nasz wielki sąsiad na wschodzie zademonstrował zdolności oraz wolę polityczną do użycia siły militarnej dla zmieniania granic i wymuszania swoich interesów politycznych. Ja oczywiście posługuję się pewnymi eufemizmami i językiem takim dyplomatycznym, ale wojna rosyjsko-ukraińska pokazała nam, że stacjonowanie znacznych sił wojskowych 1000 kilometrów od linii frontu potencjalnej to za mało i to może być za późno. I to może być po prostu osłabieniem NATO. W związku z tym NATO podjęło decyzję o wysłaniu na tak zwaną wschodnią flankę, którą naprawdę powinniśmy traktować jako po prostu front, wielonarodowych grup batalionowych, stosunkowo niewielkich oddziałów, określanych po angielsku mianem Tripwire Force, czyli coś takiego, o co agresor powinien się potknąć w przypadku agresji. Ale dla wszystkich jest też jasne, że one są niewystarczające w przypadku ewentualnego starcia zbrojnego i że trzeba je wzmocnić albo poprzez zdolności natychmiastowego przerzutu dużych sił, tak zwanych follow-on forces, albo poprzez stacjonowanie solidnych jednostek, najlepiej pancernych, w pobliżu potencjalnej linii frontu. I teraz jaką my możemy na to mieć odpowiedź? Oczywiście sami w ramach artykułu 3 i w ramach naszej własnej konstytucji, prawda, polskiej, wzmacniamy swoje własne siły zbrojne, rozbudowujemy je, zwłaszcza na wschodzie. Przypomnę, że powstaje 18 dywizja, 4 dywizja wojsk lądowych. Oraz staramy się w miarę naszych możliwości i w ramach klimatu politycznego, który mamy w tej chwili, zwiększać nasz potencjał sojuszniczy. Akurat tak się dzieje i nie jest to nic nowego, o czym za chwilę, że Amerykanie są w tej chwili dla nas głównym, najważniejszym partnerem w debacie. Króciutko o tym, dlaczego to nie jest nowe. Ja przypomnę tylko, bo padają zarzuty, że rząd PiS-u i prezydent Duda wszystko stawiają na amerykańską kartę. Być może za dużo tych naszych polskich jajek pakują do jednego koszyka. Ale przecież pamiętamy, 12 lat temu zaledwie, w 2008 roku, Polska podpisywała strategiczne porozumienie ze Stanami Zjednoczonymi. Może nie w sytuacji wyborczej w Polsce, ale na końcówce kadencji, drugiej kadencji w dodatku, republikańskiego prezydenta, w sytuacji, kiedy republikanie mieli niewielkie stosunkowo szanse na zwycięstwo w następnych wyborach, prawda? Więc z tą perspektywą mimo wszystko wchodziliśmy w to strategiczne porozumienie. Mało tego, w roku 2015, kiedy była już przesądzona sprawa wyboru Andrzeja Dudy na prezydenta, w lipcu 2015 roku rząd Platformy Obywatelskiej, który zorientował się, że może stracić władzę w nadchodzących wyborach, podpisał porozumienie obronne ze Stanami Zjednoczonymi, analogiczne do tego, które ma być podpisane, zdaje się, w przyszłym tygodniu, Defense Cooperation Agreement, które notabene nie w pełni zostało potem wykonane. Więc nie da się powiedzieć, że to jest coś zupełnie wyjątkowego, co w tej chwili zachodzi.
A ja tylko troszeczkę złośliwie dodam, że żeby walczyć z zielonymi ludzikami na bliskiej granicy w Ukrainie albo w Polsce, to przede wszystkim trzeba mieć śmigłowce.
Dobrze, dużo rozmawiamy o potencjalnych konsekwencjach wizyty Andrzeja Dudy w Waszyngtonie, ale porozmawiajmy jeszcze o samej wizycie i jej kontekście. Dziś rano media obiegła deklaracja szefa Komisji Spraw Zagranicznych Izby Reprezentantów, Eliota Engela, dla porządku dodajmy, że demokraty, który wzywa do natychmiastowego odwołania tej wizyty. Pisze m.in., że spotkanie Trumpa z Dudą jest przykładem zapatrzenia prezydenta Stanów Zjednoczonych w liderów, którzy wykazują tendencje autokratyczne. Samemu Dudzie oraz partii rządzącej zarzuca niszczenie sądownictwa, wprowadzenie partyjnych lojalistów na wpływowe pozycje w armii i dokonanie sabotażu niezależnych mediów. Zwraca też uwagę na to, że prezydent promuje, tu cytat, przerażające homofobiczne i anty-LGBTQ stereotypy, sprzeczne z prawami człowieka i wartościami, których Ameryka powinna bronić. Mamy tutaj wyraźną konsekwencję kampanijnej strategii prezydenta Dudy, straszenia tą rzekomą ideologią LGBT. Uważacie, że ta deklaracja będzie miała jakieś poważne konsekwencje, czy to głośne, ale tylko słowa?
Przytoczone przez ciebie oświadczenie szefa Komisji Spraw Zagranicznych Izby Reprezentantów. Ja sobie przejrzałem dość długi szereg takich oświadczeń, takich odezw kierowanych z tej komisji i nie znalazłem, szczerze mówiąc, podobnego w tonie oświadczenia. Nie sięgałem zbyt głęboko w historię. Mogę sobie wyobrazić, znowu przepraszam na pewną złośliwość, że gdyby do Waszyngtonu, do Białego Domu przyleciał Kim Jong-un albo nieświętej pamięci Fidel Castro, to takie oświadczenie by się pojawiło ze strony demokratów. Dobrze, że podkreślamy, że to jest demokratyczna komisja, ponieważ właśnie w Ameryce toczy się bardzo silna gra wyborcza i demokraci wykorzystują wszystkie okazje do tego, żeby przedstawić prezydenta Trumpa w niekorzystnym świetle. A no tutaj, co by nie mówić, nasz prezydent się podłożył z homofobiczną kampanią w Polsce, by taki cios demokraci mogli w stronę Trumpa wyprowadzić. Trzeba podkreślić, jest to bezprecedensowe oświadczenie. Jest to oświadczenie, które będzie grało w kampanii amerykańskiej, będzie grało pewnie w mediach amerykańskich, jakoś tam zostanie zaznaczone. Tym bardziej, że media amerykańskie tak zwanego głównego nurtu zaczynają zauważać tę wizytę prezydenta Dudy, jako no właśnie, przede wszystkim to jest ta ciekawostka, że Biały Dom się otwiera, znowuż wracają zagraniczni przywódcy. Tego rodzaju wizyty oczywiście przede wszystkim w polskiej historii traktowane są jako pewne wyróżnienie dla polskiego przywódcy, ale przypomnijmy sobie relacje naszego sąsiada, już wcześniej wspomnianego z Ukrainy, czyli prezydenta Zeleńskiego, którego telefoniczne rozmowy z prezydentem Trumpem oraz wizyty w Białym Domu już nie tak dobrze zagrały, czy to na scenie światowej, czy nawet na scenie ukraińskiej. Ukraina z powodu afery impeachmentowej straciła wysoką pozycję, jaką miała w relacjach amerykańskich tutaj w Europie. Więc mamy oświadczenie. Mamy ogólną atmosferę pewnego potępienia homofobicznej kampanii kreowanej przez jedną stronę tutaj w Polsce. Więc to jest to pierwsze ryzyko na scenie amerykańskiej. Ryzyka po stronie polskiej są takie, że tak jak Marek wspomniał, negocjowane jest, o co chodzi w pobycie żołnierzy amerykańskich w Polsce. To są dwie główne sprawy. To są oczywiście pieniądze. Rok temu prezydenci mówili o 2 miliardach czegoś. Prezydent Trump, zdaje się, miał na myśli 2 miliardy dolarów. Prezydent Duda miał, zdaje się, na myśli 2 miliardy złotych. Ta suma w końcu nie padła. Pojawiały się takie informacje, że 2 miliardy czegoś Polska zapłaci za podniesienie amerykańskiej obecności w Polsce. Więc mogę sobie wyobrazić, że prezydent Trump, stojąc w Ogrodzie Różanym z prezydentem Dudą, właśnie mówi, no my best friend Andrzej promised me to pay for troops. Jaką sumę? No oczywiście to jest to ryzyko kontaktów z tego rodzaju prezydentem, gdzie ustalenia dyplomatyczne wcześniejsze mogą zostać łatwo złamane w czasie konferencji prasowej. To jest jedna sprawa finansowa. Drugą sprawą prawną jest kwestia immunitetu amerykańskich żołnierzy. Jeśli popełnią przestępstwo, jeśli zbroją coś, mówiąc kolokwialnie, gdzie będą sądzeni? Jak powinni być w tego rodzaju przypadkach pod obecną SOFą, tak zwaną, czyli tym porozumieniem o stacjonowaniu żołnierzy amerykańskich w Polsce, sądzeni w Polsce, czy może sądzeni w Ameryce? I to jest to ustępstwo, bo pamiętajmy, że żołnierze amerykańscy stacjonują również w Japonii, w Korei na przykład, gdzie popełniają przestępstwa. I nagle za czasów prezydentury Trumpa kwestia właśnie prawnego ustosunkowania się do przestępstw popełnianych przez żołnierzy w Japonii, w Korei stała się dużym problemem. Te kraje zmuszane są do renegocjacji własnych tak zwanych SOF, czyli tych porozumień o stacjonowaniu wojsk. Tutaj wydaje się ta cena, jaką może zapłacić strona polska umownie za dowiezienie tego celu, jakim jest zwiększenie wojsk, może się okazać ryzykowna z punktu widzenia polskiej sceny politycznej, no bo to jest kwestia suwerenności. Mówi się o tym, że obecny rząd, prezydent Duda wygrał swoją poprzednią kampanię akcentując dumę narodową, akcentując wartości patriotyczne, ale również tak właśnie, że wstajemy z kolan, prawda, to już to umowne określenie. Więc mogę sobie wyobrazić, że odbiór tego rodzaju, zwłaszcza jakiegoś takiego konkretnego, mocnego oświadczenia ze strony Trumpa, że właśnie tutaj ze swoim przyjacielem Andrzejem załatwiliśmy, że no żołnierze nie będą sądzeni w Polsce, tylko w Stanach, jeśli coś zbroją, jest bardzo ryzykowna. Na fakt tego, że to jest ryzykowna wizyta, zdają się również wskazywać sztabowcy prezydenta Dudy, który przyznają w wywiadach, że nie są do końca pewni, że będą kontrolowali każdy krok tej wizyty w Białym Domu.
Skoro wspomniałeś o amerykańskiej kampanii, to kiedy Donald Trump będzie stał ze swoim przyjacielem Andrzejem Dudą w Ogrodzie Różanym, to będzie dzień po premierze książki Johna Boltona, czyli byłego doradcy Trumpa do spraw bezpieczeństwa. Wiemy już, że Bolton w swojej książce nie zostawia na amerykańskim prezydencie suchej nitki. Zarzuca mu m.in., że prosił chińskiego przywódcę Xi Jinpinga, żeby zwiększył import amerykańskiej soi i pszenicy, żeby pomóc Trumpowi w walce o reelekcję. Czy spodziewacie się, że ta książka, ta premiera będzie miała jakiś wpływ na wizytę Dudy? Znając zachowania Trumpa, można spodziewać się, że, mówiąc nieco kolokwialnie, może coś palnąć podczas wizyty.
Ja bym zwrócił uwagę na to, że prezydent Trump niechętnie konfrontuje się z pytaniami dotyczącymi sytuacji dla niego niefortunnych. I może dojść do takiej sytuacji, że spodziewana, oczekiwana również w Polsce konferencja prasowa dwóch prezydentów po wizycie Andrzeja Dudy w Białym Domu po prostu się nie odbędzie. Albo że zostanie ograniczone to spotkanie z mediami do wygłoszenia oświadczeń bez możliwości zadawania pytań, co oczywiście skończy się burzą krzyków i pytań zgłaszanych do prezydenta Trumpa przez amerykańskie media. Jeżeli zaś konferencja się odbędzie, to jestem przekonany, że pytania ze strony amerykańskich mediów będą dotyczyć wyłącznie kwestii podniesionych w książce Boltona i że tak naprawdę po tej stronie amerykańskiej nikogo sprawy polskie czy też wojsk amerykańskich w Europie nie będą interesować. Na zasadzie kurtuazyjnej dwa pytania zostaną oddane polskim mediom i na tym się skończy.
Byłoby to faktycznie dziwne, gdyby się taka konferencja nie odbyła. Trump w ogóle przeżywa bardzo ciężki okres w swojej prezydenturze. Jego sondaże w tej chwili to jest około 10% w zależności od sondażu przewagi demokratycznego konkurenta Joe Bidena w sondażach ogólnokrajowych. W sondażach tych takich bardziej szczegółowych, schodzących na poziom poszczególnych stanów, w stanach swingujących, czyli tych, które wahają się między republikanami a demokratami, tych red and blue stanach, również we wszystkich w zasadzie z nich przegrywa czasami niewielką ilością 0,3%, a czasami jest to 11-12%, więc znajduje się w sytuacji niekorzystnej, znajduje się w sytuacji kryzysu gospodarczego, który nadchodzi, pandemii, która, no przypomnijmy, bo chyba już te liczby przestaliśmy o nich mówić, 120 tysięcy amerykańskich obywateli zmarło w ciągu ostatnich 3-4 miesięcy i no, prezydenta ma po prostu kłopoty, jeśli chodzi o dowiezienie własnych obietnic, własnej kampanii do szczęśliwego końca w listopadzie tego roku. Jest jedna książka Boltona, jest książka chyba nawet jeszcze bardziej szkodliwa dla niego osobiście, bo książka, która opisuje jego bardzo dziwaczne, niekorzystne relacje z ojcem, z rodziną, nie pomagał swojemu bratu. Tam są jakieś bardzo szczegółowe, rodzinne historie, które po prostu Trumpowi szkodzą jako człowiekowi, a takiego uderzenia jeszcze w Trumpa chyba nie było, bo on owszem był obiektem wielkich ataków politycznych za impeachment, za Ukrainę, za zeznania podatkowe, ale nikt do tej pory nie zaczepił go mocno o sprawy jego rodziny. Owszem, były skandale seksualne w czasie pierwszej kampanii, one spłynęły po nim jak po kaczce, no bo to taki człowiek jest, on tak startował właśnie. Natomiast takie bardzo szczegółowe dotyczące jego relacji między rodziną, takiego ataku jeszcze nie było i tutaj nie możemy się nawet spodziewać, jaka będzie jego reakcja, taka po prostu ludzka reakcja na oskarżenia. I oczywiście zwracam jeszcze uwagę na jeszcze jedną rzecz. Tego rodzaju wizyta przygotowywana jest miesiącami. Wizyta państwowa na szczeblu prezydenta jest przygotowywana miesiącami. Jeśli ona jest przygotowana w ciągu tygodnia, to bardzo łatwo o kolejne zdjęcie, na którym prezydent Duda stoi w niekorzystnej, mówiąc delikatnie, pozycji przy prezydencie Trumpie. Oczywiście wszyscy mają nadzieję, że tym razem protokół amerykański, protokół dyplomatyczny nie popełni żadnego wykroczenia, ale znowuż, przy tym prezydencie możemy się wszystkiego spodziewać, a czas jest wyjątkowo dla niego emocjonujący.
Skoro o emocjonującym czasie dla Donalda Trumpa i dużej przewadze sondażowej Joe Bidena, to trudno się nie zastanawiać nad tym, jak trwałe będą porozumienia, które uda się Andrzejowi Dudzie osiągnąć w Waszyngtonie. Wszystko wskazuje na to, że na początku przyszłego roku Stany Zjednoczone będą miały już nowego prezydenta. I co wtedy?
Sięgając pamięcią do poprzednich porozumień polsko-amerykańskich w kwestiach wojskowych, no muszę powiedzieć, że nie mieliśmy wielkiego szczęścia, jeśli chodzi o ich realizację. Pamiętamy porozumienie z 2008 roku, o którym mówiłem wcześniej, które przecież przewidywało nie tylko umiejscowienie w Polsce, a także w Republice Czeskiej elementów strategicznego systemu antyrakietowego obronnego Stanów Zjednoczonych, ale przecież przewidywało wysłanie do Polski w trybie trwałej obecności baterii patriotów. Przyszedł prezydent Obama i de facto to porozumienie unieważnił, a pobyt patriotów sprowadził się do rotacyjnych misji zestawu szkoleniowego z tak zwanymi ślepymi pociskami. No i oczywiście zredukował bardzo poważnie, skasował de facto projekt Busha dotyczący tych strategicznych pocisków przechwytujących i wprowadził swój własny, być może nawet ze względów taktycznych nieco bardziej zaadaptowany do potrzeb teatru europejskiego, ale jednak mniej ważny strategicznie dla Stanów Zjednoczonych. Też kolejne porozumienie, które zostało zawarte w 2015 roku, ono również nie zostało w pełni dowiezione, bo wtedy takim głównym miejscem, o którym się mówiło, że ma być lokalizacją stacjonowania czy to amerykańskiego składu uzbrojenia, czy też większej jednostki, był Ciechanów. Kto w tej chwili mówi o Ciechanowie, prawda? To miejsce zupełnie zniknęło z mapy amerykańskiego zainteresowania. Owszem, pojawiły się inne, na przykład Powic, prawda? Ale też trzeba powiedzieć, że my nie jesteśmy stroną decyzyjną tutaj. To jednak Amerykanie, to jednak ich wojska, ich generałowie jeżdżą po Polsce, przyglądają się tym lokalizacjom i to oni decydują co, gdzie, jak. A tak naprawdę pieniądze ostatecznie przyznaje Kongres amerykański. I to od kongresu, od układu politycznego, od naszego lobbingu, w dobrym tego słowa znaczeniu, w Kongresie amerykańskim zależy, co z tych porozumień tak naprawdę będzie.
No i wracamy do oświadczenia kongresmena Engela. Jeśli zakładamy, oczywiście są to bardzo daleko idące założenia, że Biden może jednak wygrać, czyli strona demokratyczna może jednak wygrać, czy to w kongresie, czy w senacie, czy nawet w Białym Domu. Polska po tej stronie amerykańskiej sceny politycznej, przynajmniej w deklaracjach takich ideologicznych, deklaracjach dotyczących przestrzegania prawa, nie ma najlepszego obrazu, bo wpływowa polityczka amerykańska Madeleine Albright, która jest nestorką amerykańskich demokratów, wielokrotnie to, co dzieje się w Polsce, na Węgrzech, krytykowała. To jest chyba troszeczkę takie przekleństwo polskiej lewicy, też mam takie wrażenie, że jeżeli przychodzi prezydent demokratyczny w rodzaju Baracka Obamy, czy na przykład przyszłego, spodziewanego być może Bidena, to możemy na tym trochę się przejechać, krótko mówiąc tak znowuż kolokwialnie, bo przecież pamiętamy, że ten bardzo uwielbiany przez liberalną stronę Barack Obama ogłosił zamknięcie projektu tarczy antyrakietowej 17 września, w rocznicę napaści Związku Radzieckiego na Polskę. Był to cios w krwawiące liberalne serduszka ogromny i również w sytuacji, kiedy możliwa jest zmiana w Białym Domu, również na tą umownie nazywaną stronę demokratyczną, liberalną, możemy się nimi rozczarować. Oczywiście nie chodzi tutaj o to, że prezydent Trump jest lepszy dla Polski, a Joe Biden będzie gorszy dla Polski. To nie jest taka kalkulacja. Chodzi tutaj, jak Marek podkreślał, my jesteśmy raczej zakładnikiem polityki amerykańskiej, a raczej tą właśnie, jak wspomnieliśmy wcześniej, tą kartą przetargową raczej, niż kreatorem tych relacji na poziomie takim, który by nam odpowiadał. I jeśli polska dyplomacja sobie z tego nie będzie żyła właśnie w takim przeświadczeniu, a będzie raczej, że jesteśmy jakimś nowym Izraelem w relacjach z Ameryką, no możemy się znowuż być gorzko się rozczarować.
Przy czym trzeba zastrzec, że kongres zasadniczo jest bardziej po stronie NATO niż prezydent Trump, bardziej po stronie współpracy z Europą niż prezydent Trump. I tutaj kwestia polska może być niuansem, natomiast zasadnicza linia, taka ta tradycyjna polityki amerykańskiej i to po obu stronach politycznego podziału jest jak najbardziej nam sprzyjająca.
I na tym zakończymy. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
Na dziś to wszystko. Zapraszam w przyszłym tygodniu na kolejny odcinek podcastu Polityki Insight. Posłuchajcie również naszych innych audycji, które znajdziecie w najważniejszych serwisach podcastowych. Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, SoundCloudzie i aplikacji Radio Tok FM. W pole wyszukiwania wpiszcie po prostu Polityka Insight. Słuchajcie, obserwujcie i komentujcie. Do usłyszenia.